Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI modli się za Norwegię. Wezwał też do odrzucenia zła i nienawiści.
O znaczeniu prawego sumienia w życiu osobistym i społecznym mówił papież, spotykając się z wiernymi w Castel Gandolfo.
W Polsce zbierane są ofiary na pomoc misjonarzom oraz poszkodowanym przez nawałnicę.
24 lipca witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
Ancora una volta purtroppo.
Niestety wciąż napływają wiadomości o śmierci i przemocy. Wszyscy czujemy głęboki ból z powodu strasznych aktów terroru, jakie miały miejsce w miniony piątek w Norwegii. Módlmy się za ofiary śmiertelne, za rannych i ich bliskich. Wobec wszystkich chciałbym powtórzyć pilny apel o porzucenie na zawsze drogi nienawiści i odejście od logiki zła.
W ten sposób Benedykt XVI odniósł się w niedzielne południe do tragicznych wydarzeń sprzed dwóch dni. W podwójnym ataku dokonanym przez szaleńca w Oslo i na wyspie Utøya zginęły 93 osoby, a 96 odniosło rany, w tym niektóre są w stanie krytycznym. Kilka osób uznaje się za zaginione.
Oprócz apelu podczas spotkania na Anioł Pański, papież wystosował też osobny telegram kondolencyjny do króla Norwegii Haralda V z zapewnieniem o modlitwie w intencji ofiar i całego społeczeństwa. W tej chwili narodowej żałoby Ojciec Święty modli się o duchową jedność wszystkich Norwegów w zdecydowanym postanowieniu odrzucenia drogi nienawiści i konfliktu i wspólnego, nieustraszonego działania na rzecz budowy przyszłości pełnej wzajemnego szacunku, solidarności i wolności dla nadchodzących pokoleń, czytamy w watykańskim telegramie.
Główne rozważanie przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił słynnej scenie snu Salomona, w którym Bóg przyrzeka obdarzyć go sercem pełnym rozsądku. Słyszymy ją w liturgicznym pierwszym czytaniu z dzisiejszej niedzieli. Papież przypomniał, że owo biblijne serce to centrum osobowości, ośrodek sumienia. A zatem mądrość serca to nic innego jak umiejętność słuchania, wrażliwość na głos prawdy, a przez to umiejętność odróżniania dobra od zła. W przypadku króla izraelskiego jest to zdolność sądzenia swego ludu w zgodzie z głosem i wolą Boga. Ta cecha jest jednak ważna nie tylko dla Salomona.
Każdy z nas ma świadomość, by być w pewnym sensie królem, to znaczy, by posiadać wielką godność ludzką zdolną do działania według prawego sumienia, czyniąc dobro i unikając zła. Sumienie moralne zakłada zdolność słuchania głosu prawdy i postępowania zgodnie z jego wskazaniami. Ludzie powołani do rządzenia mają oczywiście większą odpowiedzialność, a zatem, jak uczy Salomon, potrzebują tym większej pomocy ze strony Boga. Ale każdy ma też własne zadanie w konkretnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Błędne przekonanie podsuwa nam, by prosić Boga o specjalne przywileje. Tymczasem rzeczywista jakość naszego życia i życia społecznego zależy od prawego sumienia każdego z nas, od zdolności każdego z osobna i wszystkich razem, do rozpoznawania dobra, oddzielania go od zła i do cierpliwego wprowadzania go w życie.
Pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, Benedykt XVI nawiązał też do Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, w której Jezus mówi o Królestwie Bożym w przypowieściach.
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieści o skarbie, o perle, o rzeczy. Przypominają one, że w życiu człowieka najważniejszą sprawą winna być troska o zdobycie Królestwa Niebieskiego. Jest to zachęta i zarazem nasze zadanie. Pamiętajmy o tym wszystkich okolicznościach naszego życia, w czasie pracy, modlitwy i odpoczynku. Serca wam błogosławień!
W Castel Gandolfo były także siostry Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które kończą w Rzymie swą kapitułę generalną.
Chcemy właśnie spotkać Ojca Świętego, żeby otrzymać Jego błogosławieństwo na te prace, które prowadzimy i na przyszłość, jaka nas czeka w najbliższych 6 latach. tym pracom towarzyszą takie refleksje nad stanem aktualnym naszego zgromadzenia w różnych krajach, w jakich jesteśmy obecne. Staramy się tak analizować te problemy, aby ożywić nasz charyzmat i żyć z radością naszą konsakracją. Naszym charyzmatem jest miłość heroiczna i właśnie tym charyzmatem chcemy odpowiadać również na problemy świata i chcemy kreować taki klimat pokoju, miłości, poszanowania w imię Boże.
W wieku 89 lat zmarł w Rzymie kardynał Virgilio Noe. Włoski purpurat był emerytowanym archipresbiterem Bazyliki Watykańskiej. W przeszłości pełnił też funkcję szefa tzw. Fabrica di San Pietro, czyli warsztatów konserwatorskich tej największej świątyni chrześcijaństwa oraz papieskiego wikariusza dla państwa watykańskiego.
Kardynał Noe pochodził z okolic Pawii w północnych Włoszech. Jako ksiądz zajmował się historią kościoła oraz liturgiką. W związku z tym w 1964 roku przeniósł się do Rzymu, by pracować w apostolacie liturgicznym na szczeblu Konferencji Episkopatu Włoch. Wykładał też w papieskim Instytucie Liturgicznym Anzelmianum.
W 1970 roku ksiądz Noe został mistrzem papieskich ceremonii, wprowadzając w życie soborowe zmiany liturgiczne. Był to początek całej serii funkcji, jakie włoski duchowny pełnił w Watykanie. W 1982 roku został sekretarzem ówczesnej Kongregacji Sakramentów i Spraw Kultu Bożego, wyniesiony jednocześnie do godności arcybiskupiej. 7 lat później przeszedł do pracy administracyjnej w Watykanie. Jan Paweł II mianował go kardynałem w 1991 roku. Kardynał Noe przeszedł na emeryturę w 2002 roku.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Dziś ostatni dzień można było oglądać w Watykanie wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Część ekspozycji w tak zwanym skrzydle Karola Wielkiego przy placu Świętego Piotra przygotowała strona polska i dotyczyła ona życia Karola Wojtyły przed jego wyborem na stolicę Piotrową. Jak dodają jej twórcy Jarosław i Barbara Kłaputowie, nie było to dla nich łatwe wyzwanie.
Mamy różnych odbiorców, to nie jest wystawa w Polsce, gdzie znamy tego odbiorcę, tu są pielgrzymi z różnych stron świata, więc przymierzenie się do tego, żeby pokazać osobę Karola Wojtyły, Jana Pawła, w taki sposób zrozumiały i jak jesteśmy tu na wystawie, widzimy, że reakcje tych widzów są takie, że chyba udało się jak gdyby pewne myśli, pewne wartości pokazać i jakby uruchomić pewien typ myślenia czy jakiegoś takiego wrażenia. Jak pytaliśmy stronę włoską, ile osób było na wystawie, no to oni mówią kilka milionów.
Warto podkreślić, że wystawę, która się cieszyła takim zainteresowaniem, współtworzyli Polacy. Przy współpracy i polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej, i polskiego rządu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach udało się stworzyć wspólne dzieło, a polski udział, nasz skromny jako projektantów, dotyczy tej pierwszej części wystawy od narodzin do wyboru Karola Wojtyły.
W Dolinie Aosty otwarto szlak błogosławionego Jana Pawła II. Rozpoczyna się on w Le Combe, gdzie papież aż 10-krotnie spędził swe letnie wakacje, a następnie przechodzi przez inne miejsca, które odwiedził w czasie górskich wędrówek. Wzdłuż trasy ustawiono panele opowiadające o życiu i posłudze Karola Wojtyły. Szlak uroczyście zainaugurował watykański sekretarz stanu. Wcześniej kardynał Tarcisio Bertone odprawił mszę przed wyremontowanym domem, który był wakacyjną rezydencją papieża, a od dziś nosi jego imię.
Specjalny szlak pielgrzymkowy połączy dwa brazylijskie sanktuaria, Matki Bożej w Aparecidzie i Matki Bożej Bolesnej w Bel Horizonte. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane między odnośnymi diecezjami a Stanową Federacją Przemysłu. Szlak religijny Drogi Królewskiej od patronki do patronki, bo taka jest jego oficjalna nazwa, ma być zainaugurowany za pół roku.
Protokół przewiduje utworzenie szlaku łączącego dwa sanktuaria maryjne przeznaczonego dla pielgrzymek i medytacji. W projekcie zaplanowano usytuowanie odpowiedniej sygnalizacji drogowej na wzór europejskiego szlaku świętego Jakuba do Komposteli. Arcybiskup Valmor Oliveira de Azevedo, metropolita Belo Horizonte, podkreślił znaczenie religijności mieszkańców stanu Minas Gerais. Na 10 milionów pielgrzymów nawiedzających Narodowe Sanktuarium Maryjne w Aparecidzie prawie połowa pochodzi właśnie z tego stanu. Poza pobożnością maryjną, jaką charakteryzują się te dwa sanktuaria, patronki Minas Gerais i patronki Brazylii, istnieje między nimi także więź historyczna. Szlak religijny stanie się siłą duchową, kulturalną i wychowawczą, podkreślił arcybiskup Belo Horizonte. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystuszowiec.
Zawierzyć przyszłość młodych narkomanów i alkoholików błogosławionemu Janowi Pawłowi II. W tej intencji przez 2 tygodnie z Kielc do Rzymu pielgrzymowali na rowerach członkowie stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie. Modlitwie za ich uzależnionych podopiecznych towarzyszyło przekonanie, że Jan Paweł II nie potrzebuje oklasków, ale naśladowców, którzy będą siać jego świadectwo świętości. Mówi prezes stowarzyszenia ksiądz Andrzej Drapała.
Pracujemy na co dzień z młodzieżą narkomańską i w związku z tym tak nam bardzo zależy na tym, żeby Jan Paweł II był dla nich tym pięknym wzorem młodości. My żeśmy w ogóle weszli w ten obszar po śmierci młodego człowieka, Piotrka, który został zamordowany za narkotyki w Kielcach. Powiedzieliśmy sobie wtedy z przyjaciółmi, dosyć chowania głowy w piasek, udawania, że narkomanii nie ma. I od tego to się zaczęło. Pracujemy jak gdyby dwutorowo. Przede wszystkim prewencyjnie, profilaktycznie prowadzimy kluby młodzieżowe. Młodzi sobie nazwali je Wolna Strefa. I takich klubów prowadzimy w tej chwili na terenie województwa świętokrzyskiego 14. No a niestety też mamy taki już obszar terapii, gdzie po prostu mamy młodzież z całej Polski uzależnioną od narkotyków, od alkoholu, mieszane uzależnienia. Możemy pokazać takie świetlane przykłady młodych ludzi, którzy zresztą otwartym tekstem sobie mówią, w blokowiskach kieleckich siedzieli na klatkach, pili alkohol, w Kielcach jest zakład karny Piaski i mówią, niektórzy kumple to są w Piasku, na cmentarzu lub na piaskach za kratami, a oni wyszli. Więc można powiedzieć tak, że już możemy Panu Bogu dziękować i oczywiście orędownictwu Jana Pawła II, bo od początku na tym wzorze budujemy, możemy dziękować za to, że młodzi wychodzą i że młodzi odnajdują swoją drogę życia.
Rowerowa pielgrzymka do grobu błogosławionego Jana Pawła II w intencji uzależnionej młodzieży ma być powtórzona w przyszłym roku. Wychowawcy chcą, by tym razem wzięli w niej udział wychodzący z nałogu narkomani i alkoholicy.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Polsce zbierane były dziś ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Inicjatywa odbyła się w ramach kończącego się 12 tygodnia Świętego Krzysztofa, ogłoszonego przez MIWA Polska, agendę Komisji Episkopatu do spraw misji. MIWA zaapelowała do wszystkich kierowców, aby dziękując Bogu za opiekę w podróżach, przekazać 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Jak powiedział ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, tydzień Świętego Krzysztofa to także czas przypomnienia, że naszym zadaniem jest niesienie Chrystusa do bliźnich.
Jako kierowcy, którzy jeździmy po drogach niebezpiecznych, którzy podróżujemy, przyjmujemy Świętego Krzysztofa jako naszego patrona, jako opiekuna i z jego pomocą chcemy docierać bezpiecznie do celu. Ale MIWA Polska, ogłaszając tydzień Świętego Krzysztofa, kładzie nacisk na misyjny aspekt tego tygodnia. Każdy misjonarz jest też tym, który niesie Chrystusa i to daleko.
W tym roku na pomoc, a więc różnego rodzaju środki transportu, czeka ponad 40 polskich misjonarzy. W niektórych polskich diecezjach, m.in. radomskiej, sandomierskiej, siedleckiej czy częstochowskiej, odbyły się dziś zbiórki na pomoc poszkodowanym przez wichury, które ponad tydzień temu przeszły na południowym Mazowszu i w części Łódzkiego. Straty są ogromne, przyznał ksiądz Jan Dereń z Żarnowa w powiecie opoczyńskim.
Sytuacja jest poważna, ponieważ zwłaszcza jedna wioska bardzo zniszczona, Topolice, pół wioski zniszczone. 50 domów uszkodzonych, budynki gospodarcze w wielu wypadkach rozwalone. Trudno wszystkim pozbierać się. No modlitwa jest pierwsza w ich intencjach, a poza tym pomoc i materialna. Każda by się przydała.
Zbiórki za tydzień odbędą się także w innych częściach kraju.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.